poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik sukces.
A ja witam jak zawsze w poniedziałek o tej porze na naszej antenie panią Elę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Witam panie Jakubie, witam naszych słuchaczy.
I zaczynamy naszą dzisiejszą audycję. Zaczniemy ją od omówienia tak zwanej pułapki paszportowej. Napisał do nas pan Piotr. I tutaj właśnie to, co otrzymaliśmy od pana Piotra. Najwyraźniej wraca pułapka paszportowa, jak bociany z Afryki. Wyczytałem, że ostatnio Straż Graniczna zatrzymała 9-latka podczas próby wyjazdu na wakacje do Tunezji. Do kontroli granicznej matka chłopca przedstawiła polski dowód osobisty dziecka oraz jego amerykański paszport. Straż Graniczna nie chce wypuszczać z kraju podróżnych bez polskiego paszportu, co jest określane mianem pułapki paszportowej. Czy to nie jest tylko temat na sezon ogórkowy? Polskę odwiedzam często, zawsze tylko z paszportem amerykańskim i nie miałem nigdy najmniejszych problemów. Czy pani Elżbieta może wypowiedzieć się na ten temat?
Mogę, panie Piotrze, i bardzo chętnie, bo temat bywa gorący. Więc co to jest ta pułapka paszportowa? To jest oczywiście takie kolokwialne określenie tego zjawiska, które polega na tym, że polski obywatel może do Polski wjechać z dowolnym paszportem. Polskim, amerykańskim czy jakimkolwiek, ale zgodnie z przepisami wyjechać może tylko z polskim paszportem. I to zjawisko rozpoczęło się od roku 2009, odkąd weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim. I od tej pory słyszy się od czasu do czasu o przypadkach, że służba graniczna na lotnisku w Warszawie każe wyjeżdżającym pasażerom okazywać polski paszport, a gdy go nie mają, to go nie wypuszczają. No i to są rzadkie incydenty, ale rozchodzą się po mediach bardzo szeroko. Uprzedza o nich sama Straż Graniczna na swojej witrynie internetowej. I tutaj wyszperałam to dla państwa i czytam. W sytuacji, gdy funkcjonariusz Straży Granicznej w trakcie kontroli granicznej uzyska informację, że podróżny posiada obywatelstwo polskie, a nie ma ważnego polskiego paszportu, funkcjonariusz ma obowiązek nie zezwolić takiej osobie na przekroczenie granicy, nawet jeżeli wjechała na terytorium Polski na podstawie paszportu innego państwa. Dlatego sugerujemy, mówi nam Straż Graniczna na swojej witrynie, dlatego sugerujemy osobom posiadającym oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa, a planującym podróż do Polski, by z odpowiednim wyprzedzeniem podjęły starania, aby uzyskać polski dokument paszportowy. I o tym można sobie przeczytać bardzo dokładnie, jeżeli państwo w Google wpiszą strażgraniczna.pl niezbędnik podróżnego.
Wcześniej powiedziała pani o tym, że funkcjonariusz w trakcie kontroli granicznej uzyska informację. Więc tutaj takie pytanie się nasuwa. Jak Straż Graniczna może takie informacje uzyskać, że mamy polskie obywatelstwo?
Panie redaktorze, od nas samych. Bo te przypadki zawracania na granicy Polaków z podwójnym obywatelstwem, a nie legitymującym się polskim paszportem, zdarzają się nie dlatego, że graniczni strażnicy prowadzą jakieś celowe dochodzenia, lecz po prostu wtedy, gdy sam pasażer ujawni fakt posiadania polskiego obywatelstwa. I oto są trzy okoliczności, które wiodą do ujawnienia naszego polskiego obywatelstwa na granicy. I tutaj radzę, żeby państwo uważnie posłuchali. Więc pierwsza okoliczność, przez którą wpadamy jak śliwka w kompot na granicy, to jest brak wjazdowego stempla kontroli granicznej w naszym amerykańskim paszporcie. I powiem, że mi się to właśnie ostatnio przydarzyło. Bo wjechałam sobie do Polski na polskim paszporcie, no wiedząc, że prawda, wtedy mogę zostać dłużej i tak dalej, ale wyjeżdżając na Okęciu podałam paszport amerykański. Co było nieprawidłowe, ale podałam paszport amerykański. Polski strażnik graniczny szukał stempla wjazdowego w amerykańskim paszporcie. Szukał, a tam mam dużo pieczątek, nie znalazł, więc spytał, czy mam polski paszport. miałam, wyciągnęłam z kieszeni, nie było problemu. Zostałam tylko pouczona, że wyjeżdżając zawsze, i to pan strażnik bardzo podkreślił, zawsze muszę okazać polski paszport, bo w przeciwnym razie mogłabym mieć problemy. To jest jedna okoliczność, czyli brak wjazdowego stempla kontroli granicznej. Drugą okolicznością, która sprzyja do ujawnienia naszej polskości, to jest brak spójnych dokumentów rodziny. I tutaj czytałam o autentycznej sytuacji. Rodzina z Kanady pojechała sobie do Polski na wakacje z trójką dzieci. Wszyscy mieli polskie paszporty, z wyjątkiem niemowlęcia, któremu rodzice jeszcze nie zdążyli wyrobić tego polskiego paszportu. Strażnik spytał, czy dziecko, to niemowlę, ma polskie obywatelstwo. Więc gorliwie rodzice potwierdzili, tak, tak, dziecko ma polskie obywatelstwo. I to był błąd, bo strażnik dziecka nie przepuścił. I co się stało? Matka z dwójką starszych dzieci poleciała do Toronto, a biedny ojciec z niemowlęciem musiał zostać. Wrócił do rodziny, ale potem poszedł po rozum do głowy i pojechał pociągiem do Berlina. Tam wykupił bilet i odleciał do Kanady. I kłopot, stres, niepotrzebne koszty. Gdyby rodzice powiedzieli, że nie, niemowlę nie ma polskiego obywatelstwa, to pewnie by strażnik przyjął to na słowo i rodzinę przepuścił. Dobrze, teraz trzecia okoliczność, kiedy może nasze polskie obywatelstwo być ujawnione. To jest zbyt długi pobyt w Polsce. Czyli wjeżdżamy na paszporcie amerykańskim, przekraczamy 9-dniowy limit tego okresu pobytu i strażnik to zauważył. No i zaczyna się dopytywać. A ten ktoś mówi, że no jak to, przecież jestem Polakiem, więc mogę zostać tyle, ile chcę. A strażnik mówi, Polakiem? To proszę paszporcik. Podróżny paszportu nie ma i wypuszczony nie bywa.
Panie Elu, tutaj mam jeszcze pytanie, może tak w związku z tym, co ostatnio usłyszeliśmy w tych rewelacjach, to tak w formie ciekawostki, może kiedyś porozmawiamy o tym nieco więcej, ale usłyszeliśmy ostatnio, że dla posiadaczy amerykańskich paszportów zmieni się podróż do Europy w przyszłym roku, a to dlatego, że będziemy musieli złożyć wniosek o autoryzację wjazdu, więc to tak nie dla nas Polaków, jeżeli mamy obywatelstwo i paszport, ale dla naszych znajomych, dla kogoś, z kimś podróżujemy, być może już tak.
No być może, zobaczymy. Ja nie lubię mówić o przepisach, które nadchodzą. Lubię mówić o przepisach, które już są.
To pani Elu, tak podsumowując. Mamy dwa obywatelstwa, dwa paszporty, wybieramy się do Polski. Jak powinniśmy nimi żonglować, żeby nie było problemu? Który z tych paszportów okazywać i gdzie?
Okej. Okay. Sprawa jest prosta. Jedziemy z dwoma ważnymi paszportami w kieszeni. Do Polski, znaczy na stoisku lotu, na lotnisku, pokazujemy paszport polski. I do Polski wjeżdżamy na tym polskim paszporcie, z Polski wyjeżdżamy również z tym polskim paszportem. A paszport amerykański albo zieloną kartę okazujemy tylko na lotnisku w Stanach, bo z polskim przecież by nas nie wypuszczono. Gdyby strażnik próbował dociekać, że dlaczego w tym amerykańskim paszporcie nie ma stempli, no to pokazujemy mu ten paszport polski, gdzie stemple są. To jest typowa sytuacja. Miliony ludzi mają podwójne obywatelstwa, dwa paszporty, trzy paszporty, więc proszę się niczym nie przejmować. Mieć tylko w kieszeni, jak mówię, dwa ważne paszporty na co najmniej 6 miesięcy.
A co w sytuacji, gdy nasz polski paszport dawno wygasł?
No cóż, nie mamy polskiego paszportu, a chcemy jechać do Polski. Ja jeździłam do Polski tylko z amerykańskim paszportem przez 2 dekady. Nigdy nie miałam paszportu, tak jak nasz pan słuchacz, pan Piotr. Po prostu, mając tylko paszport amerykański, nie przedłużajmy pobytu ponad 90 dni, a na przejściu granicznym nie bądźmy gadatliwi. A polski paszport warto wyrobić, szczególnie osobom, które często podróżują do Polski, mają tam majątek, mają w Polsce jakieś sprawy. Paszport się przyda.
Przechodzimy w takim razie do pytania słuchaczki z New Jersey. W Polsce sprzedaliśmy dorobek naszego życia, dom i gospodarstwo i pieniądze są na nazwisko syna w polskim banku. Duża kwota. Syn zamierza się żenić. Nie chcielibyśmy, żeby w razie rozwodu ten majątek przeszedł w obce ręce, bo z młodymi kobietami teraz różnie bywa. Jak się zabezpieczyć?
Miła słuchaczko, w razie rozwodu dzielony jest majątek, którego małżonkowie dorobili się w czasie trwania związku, niezależnie od tego, kto te pieniądze zarobił. Ale nie jest dzielony majątek indywidualny, którego syn dorobił się przed zawarciem związku, albo który przed zawarciem związku dostał. Albo który dostał w czasie trwania związku, ale na własne nazwisko. Czyli na przykład dostał od państwa darowiznę czy spadek tylko na własne nazwisko. Więc co robić w takim przypadku? Jeżeli ma syn swój własny majątek, swoje własne pieniądze przed zawarciem związku, to nie należy tych pieniędzy mieszać z pieniędzmi wspólnymi. To znaczy trzymać tylko na własne nazwisko, na nazwisko syna i zatrzymać dokumenty, które świadczą o tym, że ten majątek był nabyty przed ślubem.
Pisze do nas pani Małgosia. Pani Elżbieto, bez pani to jak bez ręki. Tylko pani potrafi szybko odpowiedzieć i wyjaśniać. Mam pytanie dotyczące pani artykułu pod tytułem Renta małżeńska Social Security w Stanach i w Polsce. Jest tam takie zdanie. Jeżeli żona jest uprawniona zarówno do własnej emerytury, jak i renty po mężu, to administracja Social Security zawsze wypłaca w pierwszej kolejności jej własną emeryturę. Jeżeli jej emerytura jest niższa od renty po mężu, to otrzyma ona świadczenie łączne w wysokości renty małżeńskiej. Czy to oznacza, że gdy emerytura żony jest niższa niż połowa emerytury męża, to Social Security połączy emeryturę żony, doda połowę męża i w ten sposób będą świadczenia połączone. I nazywa się to renta małżeńska? Na przykład ja mam $400 emerytury, a mąż ma 2000. Czy to moja renta małżeńska będzie wynosiła 1400, czyli 400 moje i 50% męża?
Ha, dobrze by było, pani Małgosiu, ale niestety nie. Pani dostaje tylko jedno świadczenie. Czyli jeżeli pani emerytura wynosi $400, pani męża 2000, to w pełnym wieku emerytalnym dostanie pani połowę emerytury męża, czyli połowa 2000 to jest 1000. W tym 1000 mieścić się będzie pani emerytura, te $400 i dopłata z puli męża, czyli 600. I w sumie do wysokości połowy jego emerytury.
Przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. Sąsiadka jest Ukrainką, ma zieloną kartę, dostaje rentę małżeńską Social Security po mężu i zamierza wrócić do Ukrainy, gdy skończy się wojna. Pyta, czy jej rentę też tam będą wypłacać.
Ciekawe pytanie i musiałam dobrze poszperać. Czy osobie, która ma rentę rodzinną i zieloną kartę, Ukraińce będzie wypłacana renta Social Security w Ukrainie. I niestety nie. Niestety nie, dlatego że Ukraina nie ma umowy emerytalnej ze Stanami. To Polska ma. I my narzekamy na tą umowę, nie będąc świadomi, jakim błogosławieństwem ta umowa jest dla tysięcy osób. Więc stały rezydent, nie obywatel, dostanie rentę rodzinną, mieszkając za granicą, między innymi w Ukrainie, tylko wtedy, gdy ma zieloną kartę albo obywatelstwo. To znaczy, zapomnijmy, obywatelstwo byłoby inaczej. Gdy ma zieloną kartę, był w związku małżeńskim co najmniej 5 lat na ziemi amerykańskiej, w tym związku, który uprawnia go do renty. I miał legalny status imigracyjny w USA. Mało tego, gdyby osoba, która ma zieloną kartę, dostaje rentę rodzinną, wyjechała do Ukrainy, to utraci prawo do tej renty po pół roku. Musi wracać co najmniej spędzić w Stanach 30 dni, żeby to prawo znowu odzyskać. Myśmy przechodzili właśnie przez te same korowody, ale zniosła to ta umowa z 1 marca 2009 roku. Teraz, jakie jest wyjście dla sąsiadki Ukrainki? Niestety, tylko i wyłącznie zdobyć amerykańskie obywatelstwo. Albo zostawić rentę Social Security wpływającą na konto w banku amerykańskim, zostawić tutaj adres, upoważnić kogoś do dysponowania pieniędzmi. Dlatego, że gdy tylko sąsiadka ujawni fakt, że wyjechała na Ukrainę, a wiadomo w urzędzie, że ona nie ma obywatelstwa, to ta renta będzie jej wstrzymana.
Przechodzimy do pytania pani Marii i pana Wojciecha. Szanowna pani Elżbieto, jesteśmy obywatelami amerykańskimi i mój mąż po 29 latach pracy będzie pobierał rentę Social Security. W Polsce jest jego była żona ze skromną polską emeryturą. Byli małżeństwem przez 16 lat i jego była żona nie wyszła ponownie za mąż. Zgodnie z informacjami z pani książek i artykułów w internecie, myśleliśmy, że należy się byłej żonie połowa amerykańskiej renty tytułem małżeństwa z pracownikiem w USA. Załatwialiśmy emeryturę Social Security dla mojego obecnego męża w biurze. Zadaliśmy pytanie o ewentualną rentę dla byłej żony i otrzymaliśmy odpowiedź, że she is eligible, but she never going to get it because she is not US resident. Napisałam e-mail do Social Security Administration, powołując się na Totalization Agreement with Poland z marca 2009. Otrzymałam odpowiedź, w której wyjaśniono, że byłej żonie w Polsce renta się nie należy i nie wspomniano o porozumieniu z Polską z 2009 roku. Przesyłam pani ten list w załączniku, a więc Social Security Administration dwukrotnie twierdzi, że małżonkowi pracownika w Polsce renta się nie należy. Czy nie powinna pani sprostować informacji w swoich książkach?
No więc właśnie. To jest ten problem, który ma sąsiadka, Ukrainka, sąsiadka naszej słuchaczki, że ma zieloną kartę, chce rentę pobierać za granicą. Więc jest około 200 krajów na świecie, a Stany Zjednoczone mają umowy z, powiedzmy, z 20, czyli 90% krajów nie ma umowy, tak jak Ukraina, ale Polska ma. A urzędnicy z Social Security z uporem maniaka ciągle powtarzają, że Polska należy do tej grupy krajów, które umowy nie mają. Kiedy mamy? No więc tak, krótko mówiąc, pan Wojciech chce zapewnić rentę swojej byłej pierwszej żonie, którą zostawił w Polsce. I dwaj urzędnicy Social Security w lokalnym oddziale i w Baltimore, który jest wydziałem do spraw międzynarodowych, zapewniają, że renta tej byłej żonie się należy. Nie mają racji. Na miłość boską nie mają racji. Cudzoziemiec z polskim obywatelstwem może pobierać rentę czy emeryturę na mocy umowy emerytalnej z 1 marca 2009 roku. Nie musi mieć statusu migracyjnego w Stanach. Nie musi mieć nawet numeru Social Security. Ja przypomnę, że przed wejściem w życie tej umowy to rzeczywiście, że ona by nie dostała tej emerytury, bo renty, bo nie miała statusu legalnego w Stanach Zjednoczonych i nie była na ziemi amerykańskiej przez 5 lat. Ale to się wszystko od 1 marca 2009 roku zmieniło. Więc co robić? Co robić? Pani Mario, panie Wojciechu, jest bardzo miło, że staracie się zapewnić przyszłość pana byłej żonie. To ładnie z waszej strony. Więc co robić? Nie dopytywać się po amerykańskich urzędach, lecz niech ex-żona złoży sobie spokojnie wniosek o rentę amerykańską, małżeńską w biurze świadczeń federalnych przy amerykańskim konsulacie. Warszawa, Kraków, zależnie gdzie mieszka. Tam pracownicy są bardzo dobrze zaznajomieni z przepisami i ją załatwią pozytywnie.
Przechodzimy do pytania pana Zdzisława. Witam panie Elżbieto, mam na imię Zdzisław. Chciałbym prosić o poradę odnośnie przyznanej, ale wstrzymanej polskiej emerytury ZUS. Jestem self-employed, w tym momencie ZUS żąda ode mnie, cytuję w oryginale, oryginalnego zaświadczenia o rozwiązaniu ostatniego stosunku pracy lub fotokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez instytucję ubezpieczeniową, konsula RP lub ostatni paystub, z którego wynika fakt zakończenia zatrudnienia. Koniec cytatu. Nie wiem, jak z tego wybrnąć. W papierach do ZUS zaznaczyłem, że pracuję w USA i to prawdopodobnie jest mój błąd. PS, byłem wiernym słuchaczem pani audycji na Radiu Chicago, ale jakieś 2 lata temu zmieniłem pracę i nie mam już takiej możliwości. Z wyrazami szacunku, Zdzisław.
Drogi panie Zdzisławie, dziękuję za miłe słowa. Nadal może pan nas słuchać o każdej porze dnia i nocy na internecie, na witrynie polskieradio.com. Tam są archiwalne audycje z wielu lat. Można posłuchać do poduszki, w dowolnej porze. Dobrze, więc teraz tak, panie Zdzisławie, pan złożył wniosek o emeryturę ZUS-u w Polsce i napisał pan, że pan pracuje. Na tym polegał pana błąd, dlatego że praca to są różne rzeczy, czy pan pracuje dla kogoś, czy pan pracuje dla samego siebie. Dlatego że gdyby pan pracował dla kogoś, to ZUS chce, żeby pan przestał pracować. Okej, pan przestanie pracować, oni panu przyznają emeryturę i jak pan już ją będzie dostawał, to tę emeryturę polską, to może pan wrócić do pracy. Ale jest inaczej, jeżeli pan prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli pan prowadzi działalność gospodarczą, to osoba w pana sytuacji nie musi rezygnować z pracy. I tutaj cytuję wypowiedź ZUS-u, który na swojej witrynie zamieszcza takie oświadczenie. Ważne. Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, nie musisz jej zawieszać ani likwidować, aby otrzymać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli co pan powinien zrobić teraz? Napisać po prostu odręczne oświadczenie, że pan pracuje na własny rachunek. No i do tego załączyłabym jakiś dokument to potwierdzający. Na przykład business certificate może pan mieć albo podatkowy Schedule C, albo SE, Self-Employment Tax.
Przechodzimy do pytania od pani Magdy. Czy byłaby pani uprzejma wytłumaczyć w paru słowach informację dotyczącą 26 tysięcy dolarów związaną z COVID-19? Czy pieniądze te dotyczą wyłącznie właścicieli małych biznesów, czy także i pracowników, którzy pracowali całą pandemię? Przepraszam, jeżeli pytanie nie jest na temat. Dziękuję i życzę przyjemnego dnia. Magda.
Pani Magdo, mowa jest tutaj o Employee Retention Credit, ERC w skrócie. Jest to taka podatkowa ulga, na zatrzymywanie pracowników. Kredyt retencyjny można to nazwać. I to jest przeznaczone dla firm, które zatrudniały pracowników i które zostały dotknięte pandemią. Czyli jest to kredyt podatkowy, forma rządowej pomocy dla firm, a nie dla pracowników. Teraz pani mnie pyta, żebym wyjaśniła, o co tu chodzi. Więc jeżeli pani jest pracownikiem, to zapomnijmy o tym, nie musi pani słuchać reszty mojej wypowiedzi. Ale jeżeli pani ma małą firmę, zatrudniała pani pracowników i z powodu COVID-u pani straciła dużo biznesu, ale ciągle pani utrzymała tych pracowników, to może dostać pani jakąś rekompensatę od rządu w formie tego kredytu podatkowego. Więc tak, te firmy, które się kwalifikują do tego retencyjnego kredytu, do Employee Retention Credit, muszą spełniać w roku 2020 albo i w roku 2021 następujące warunki. Zostały one zamknięte albo częściowo zamknięte z powodu rządowych przepisów podczas pandemii COVID. Pamiętamy, to są te lockdowns. Cały kraj stanął. W wyniku tego lockdownu przychody brutto tej firmy spadły co najmniej o 50% w roku 2020 albo o 20% w roku 2021 w porównaniu do analogicznego kwartału roku kalendarzowego 2019. No i teraz warto wiedzieć, że przy obliczaniu tego retencyjnego kredytu uwzględnia się różne czynniki, to jest dosyć skomplikowana sprawa, wielkość firmy, przede wszystkim wysokość wypłacanego wynagrodzenia przez tę firmę w okresie od 12 marca 2020 roku do 30 września 2021 roku i ta ulga ma zastosowanie wyłącznie do wynagrodzeń, które nie były umorzone w ramach tego programu Paycheck Protection Program.
Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że właśnie godzinę temu mieliśmy rozmowę z naszym sponsorem na temat tego. Firma Wise Financial, jeżeli ktoś właśnie chciałby uzyskać między innymi ten zwrot, to można zadzwonić. A my musimy już kończyć nasz program, więc może zmienimy szybko temat na apel o web. I tutaj jest pytanie pani Urszuli. Ja szybko przeczytam. W Polsce pobieram emeryturę ZUS, więc moja własna emerytura Social Security została mi pomniejszona o około $300 miesięcznie tytułem web. Zmarł mi mąż, a ja zamierzam przejąć jego emeryturę ZUS, przez co będę miała o 400 zł więcej. Czy Social Security w USA ma prawo w dalszym ciągu mi odjąć $300 miesięcznie, czy Social Security ma prawo potrącać mi $300 na web od emerytury po mężu?
Dobra wiadomość, pani Urszula. Polska renta rodzinna po mężu nie ma wpływu na redukcję przysługującej pani amerykańskiej emerytury. Wobec tego pani powinna złożyć wniosek w ZUS o rentę wdowią i tę decyzję okazać w administracji Social Security, żeby pani tę redukcję WEP-u znieśli. No i tutaj pan wspomniał o apelu, absolutnie jak co tydzień apelujemy o podpisywanie petycji w sprawie zniesienia klauzuli WEP-u, tej przykrej klauzuli o redukcji nadmiarowych zarobków, które dotyczą osób, które mają emeryturę polską i amerykańską. I tutaj właśnie kłania się organizacja PASI, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa, która ma na swojej witrynie link wiodący do tej petycji. Trzeba pójść do PASI, joinpasi.org, trzeba kliknąć na zakładkę pod tytułem akcja i tam Państwo przeczytacie, o co chodzi. Również pełne informacje na ten temat znajdą Państwo na pierwszej stronie witryny poradniksukces.com.
A w naszym programie to już wszystko. Przypominamy, archiwalne programy dostępne są na stronie polskieradio.com. Pani Elu, ja dziękuję za nasze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.